Dziennikarz, aktor, podróżnik przede wszystkim, Jakub Porada. No właśnie, przede wszystkim czy nie przede wszystkim? Dzień dobry.
Dzień dobry. No w tej chwili przede wszystkim, dlatego że aktorem byłem kilkadziesiąt już lat temu, chciałem powiedzieć kilkanaście, ale to już było więcej niż 25 lat temu, aczkolwiek doświadczenie wykorzystuję w pracy zawodowej. Dziennikarzem oczywiście jestem cały czas, więc moje programy i praca, którą wykonuję, no jest rzeczą, którą robiłem wczoraj, którą będę robił jutro i mam nadzieję, że do końca zawodowego życia, do emerytury. Ale bycie podróżnikiem oznacza coś więcej niż tylko pracę. Akurat w moim przypadku też pracę zawodową, bo zajmuję się no, pokazywaniem piękna Europy, piękna świata i piękna naszego kraju poprzez możliwość taką, jaką daje kamera telewizyjna i możliwość dotarcia poprzez obrazki do wielotysięcznej widowni, ale w wolnych chwilach robię to samo. Czy nie jest to kwestia od 7 do 3, tylko tego, że czuję się od lat dziecięcych, od lat nastoletnich, kiedy człowiek w różnym stopniu, ale jednak podróżował gdzieś z plecakiem nad morze czy w góry. W moim przypadku to akurat były dwa najczęstsze kierunki, bo mieszkałem w czasach PRL-u, kiedy wyjazd za granicę nie był tak łatwy i oczywisty jak teraz, aż do odzyskania części takiego dzieciństwa i powiedzmy młodości nieutraconej, ponieważ zajmując się przez wiele lat newsami, pracując także w serwisach radiowych, w różnego rodzaju działach informacyjnych, nagle przestawiając się na podróże, po kilku latach stwierdzam, że w dużej mierze udało mi się właśnie to dzieciństwo i młodość odzyskać. Nie, nigdy nie będzie to samo, bo się nie wchodzi dwa razy do tej samej rzeki, ale kąpiel może być równie przyjemna, więc tak, myślę, że podróżnikiem na początku.
Chciałem się właśnie zapytać, jak zostać takim podróżnikiem? Czy to można sobie zaplanować, że dobra, dajmy na to, skończę studia, bo to chyba ten jest mniej więcej czas, kiedy podejmujemy w miarę świadome decyzje i zostanę podróżnikiem, tak? Będę jak Tony Halik. O.
Akurat w niektórych zawodach, tak jak zawód dziennikarski, którym obaj się zajmujemy, niepotrzebne są żadne papiery. Ja jestem z wykształcenia akurat politologiem i dziennikarzem, bo kończyłem studia dziennikarskie na Uniwersytecie Śląskim ponad 20 lat temu. Jestem też z zawodu aktorem. Mam taki dyplom aktora scen muzycznych, ponieważ przed studiami jeszcze kończyłem takie 2,5-letnie studium wokalno-baletowe, tak się nazywało, więc pracowałem w teatrze na scenie, w operetkach, w musicalach, ale do tych zawodów nie potrzeba papieru. Potrzebny jest papier do bycia prawnikiem, do bycia lekarzem, bo to wymaga po prostu jakichś uprawnień i jeżeli człowiek nie posiada takich papierów, to grożą za to jakieś sankcje. Natomiast w przypadku bycia podróżnikiem, podobnie jak w bycia w przypadku dziennikarzem, czy tak samo aktorem albo muzykiem, to jakby rynek weryfikuje w tych zawodach to, czy ktoś sobie lepiej czy gorzej radzi. Pewnie jeszcze szczęście i kilka innych czynników, ale bycie podróżnikiem nie wymaga no niczego, bo tak naprawdę można mieć 5 fakultetów, a można nie mieć żadnego. No a po czym się poznaje? No właśnie to jest takie pytanie najprostsze i najtrudniejsze zarazem. Czy większym podróżnikiem jest osoba, która zobaczyła 78 krajów, czy 125, czy tylko 33?
Więc no, gdzie może jest ta granica? Dwa, ale zwiedziła je bardzo dobrze.
No więc właśnie, to jest to, o czym ja długo myślałem i nad czym się skupiam w trakcie spotkań autorskich, albo w trakcie pisania kolejnych książek, czy w ogóle rozmów z ludźmi. Nie chodzi o wyścig i o to, żeby zobaczyć jak najwięcej, bo ja znam wiele osób, które były wszędzie, ale nie potrafią w jakiś żaden sensowny sposób opowiedzieć o tym, co widziały. Czyli te podróże były bezrefleksyjne. No, gdzieś tam byłem, coś widziałem, ale na L, nie pamiętam, kto się nazywa, albo na przykład widziałem tę rzeźbę, no tego wiesz. Ten. Ja wymyślam teraz historię, ale ona pokazuje, że często jakby nie... No zobaczyliśmy, ogranicza się to do zrobienia sweet foci na portal społecznościowy. Ja też je zresztą robię, bo mam świadomość tego, że jest to darmowy kanał, który umożliwia reklamę i promocję. Więc trzeba nie kopać się z koniem, tylko korzystać, co zresztą robię. Ale staram się jednak pogłębić swoją wiedzę i zawsze starałem się na temat tego miejsca, do którego jadę, albo w którym już byłem, poprzez lekturę i tutaj jakby Ameryki się nie odkryje. Można nie, właśnie, no to będę Ameryki, można nie być w Ameryce, a więcej o niej wiedzieć, paradoksalnie, niż ktoś, kto był wiele razy, ale nic z niej nie zapamiętał i nic nie potrafi przekazać. Czyli jeśli z jednej strony mamy Kanta, który nie ruszał się z Kurlewcy, jak poszedł raz do Gołdapi na piechotę, to pomnik tam postawili, widziałem go zresztą niedawno i zrobiłem zdjęcie, a z drugiej strony będziemy mieli osobę, która była wszędzie i wszystko widziała, ale jak mówię, nie jest w stanie nic na ten temat przekazać, poza tym, że było ekstra, było mega, albo była kaszana, jeżeli coś się nie podobało. To myślę, że ta droga środkowa, taki arystotelejski sposób złotego środka, czyli trochę tego, jest takim idealnym wyznacznikiem w poznawaniu nowych miejsc. Czy to będzie Cancun, czy to będą Łosice, czy to będzie na przykład, czy to będą Siedlce. Jakby nie ma lepszej i gorszej podróży, bo nie ma miejsc, w których nic się nie dzieje, chociaż ludzie często mają tendencję do tego, żeby mówić, że po co tam jedziesz, tam nic nie ma. Jak byłem parę tygodni temu specjalnie w Luton, ale nie mówię o lotnisku, tylko o miejscowości, która jest przy lotnisku, to każdy mówił, po co jedziesz przecież od razu do Londynu. W Londynie byłem wiele razy od 91 roku, ale chciałem tym razem do Luton, bo to jest miasto, które ma 200 tysięcy mieszkańców.
Warto się zatrzymać rzeczywiście.
Czyli tyle, co moje rodzinne Kielce. Warto, dlatego, że znalazłem wcześniej, ale przygotowując się do tego. Trzy rzeczy. Ja zawsze stosuję taką triadę do tego, żeby taki krótki, jednodniowy wyskok zaliczyć. Czyli staram się zrobić coś dla... Takie sakrum i profanum. Mówię to jako też były pracownik rozgłośni katolickiej 20 ponad lat temu. Czyli coś dla ducha i coś dla ciała. Może to być zabytkowy kościół, może to być jakieś muzeum, może to być miejsce, które jest charakterystyczne dla tego regionu, jak na przykład Stonehenge, prawda? Pozbawieni wiedzy na temat tego, czym jest, to będzie kupa kamieni. Jeden stoi prosto, drugi stoi krzywo. No i człowiek nie wiedząc o tym zrobi zdjęcie, ale przejdzie dalej. To są, może dotyczyć jakiegoś obrazu albo innego pomnika przyrody. No pole bitwy pod Grunwaldem. No pole jak pole, a strzałka pokazuje, że coś tam się działo. Więc coś dla właśnie takiej kultury wyższej, coś dla ciała. To może być albo kuchnia regionalna. Staram się zawsze spróbować specjału związanego z miejscem, w którym jestem. To może być haggis w Szkocji, czyli taka ich jakby kaszanka. To może być kokorecz na przykład w Stambule, czyli bardzo dobry jakby kebab, chociaż nie jest do końca kebabem, bo to jest mięso, takie nereczki, płucka i to wszystko zapieczone, tak, te podroby są wielicie baraniny i to pokrojone później na kawałki. Mnie to bardzo smakowało. Albo to mogą być na przykład cepeliny gdzieś tam na Podlasiu. Każda potrawa mi smakuje jednakowo i nie mam takich rzeczy, że wybrzydzam. I oczywiście jakieś typy są lepsze lub gorsze, ale chętnie tego próbuję. Nie ograniczam się tylko do fast foodów. No i trzecia rzecz to są zakupy. To jest ta część, ta triady. I tutaj rozumiem zarówno ciupagę kupioną w Kołobrzegu, bo najlepsze ciupaki, jakie widziałem, są właśnie w Kołobrzegu. Zresztą robione w Chinach, no, takie czasy globalizacji. Ale może to być tak, że jakiś bębenek kupiony na bazarze w Casablance czy w Marrakeszu. I może to być tak, że koszulka, jakiś t-shirt kupiony właśnie w tym Luton, na przykład, gdzie zobaczyłem w dużym centrum handlowym, że są fajne ciuchy. I mówię do mamy, słuchaj, te same ciuchy są w Polsce, no, kup sobie jakieś, bo to jest nie tylko kwestia tego, że możesz kupić coś podobnego, ale to jest także kwestia pamiątki, że później zakładając taką koszulkę albo patrząc na obrazy, który się kupiło gdzieś tam, człowiek ma taką impresjonistyczną funkcję przypominacza, że to było stąd. Jeżeli to przetrwa 5 czy 15 lat, to potem się nazbiera tego sporo i człowiek odświeża sobie pamięć. To jest dlatego dla mnie ważne, czyli coś, co nas ubogaci wewnętrznie, w sensie poznania nowego języka, przynajmniej nowych słówek i zapamiętania, że jakiś obraz, tak jak obraz El Greco, znajduje się w Siedlcach, o czym do niedawna nie wiedziałem, a teraz jestem o tym wiedzą bogatszy, muszę tego zobaczyć. Do tego dochodzi kwestia jakiejś aktywności, może ogród zoologiczny, logiczny, tak jak w Braniewie malutki, no i właśnie zakupy, czyli pamiątki wszelkiej postaci.
Tak sobie pomyślałem, że taka podróż wymaga tyle samo chyba czasu, no może nie tyle samo, ale mniej więcej tyle samo czasu przygotowań do niej, takich logistycznych, jak samo podróżowanie tak naprawdę, czyli to podróżowanie jest jakby etapem całego przedsięwzięcia chyba.
Myślę, że tak to można nazwać, dlatego, że są oczywiście pomysły i ja sam miałem taki projekt, żeby ruszyć bez planu, czyli nawet taki program był kiedyś u nas w stacji Bez Planu, gdzie Hanna Lis właśnie miała gdzieś się tam udać i zobaczymy, co przyniesie los. I uważam, że sama idea jest szczytna, natomiast z drugiej strony jakby ryzyko polega na tym, że można bardzo wiele rzeczy przeoczyć, bo nie będąc przygotowanym do tego, że w ciągu jednego czy dwóch dni, będąc w jakimś mieście, mogę mieszkać koło rzeczy, która jest absolutnie ciekawa i unikatowa dla mnie akurat, bo każdy się interesuje czym innym, a jeżeli znajdę sobie taką informację wcześniej w internecie, no to będę wiedział, gdzie się skierować i jakby zaoszczędzę. I za drugim razem, albo za siódmym, jeżeli będę w tej miejscowości, to mogę sobie już pozwolić na większą swobodę. Pójdę w lewo, albo pójdę w prawo, bo już w Barcelonie Sagrada Familia była, już była na przykład, niedawno skupiłem się na tym, bo nie wiedziałem tego, a dowiedziałem się z książki dziennikarki Ewy Wysockiej o Barcelonie, że jest na przykład taka parafia Matki Boskiej Częstochowskiej właśnie w Barcelonie. I rzeczywiście poszedłem tam na piechotę i patrzę, no jest, faktycznie, Reina de Częstochowa, Virgen po hiszpańsku napisane i po łacinie też napisy. No i dla mnie to było interesujące. A za kolejnym razem jeszcze coś innego znajdę, ale ta baza, mówiąc językiem epoki, w której dorastałem jako nastolatek, czyli PRL-u, jest zrobiona, teraz trzeba uzupełniać ją nadbudową.
Tylko to nie ma takiego zagrożenia, że to planowanie zajmie nam tyle czasu, a w zasadzie wybierzemy sobie tak bogaty program tego zwiedzania, że będziemy chcieli zobaczyć właśnie i tę Sagradę Familię, i Park Güell, dajmy na to, i tę parafię, że w pewnym momencie te dwa dni nam nie wystarczą.
No nie wystarczą, ale w tanim podróżowaniu, którym się zajmuję, najfajniejsze jest to, że skoro do większości tych europejskich destynacji możemy dostać się w mniej więcej 3 godziny, więc tyle co z Warszawy, w której mieszkam i pracuję, mogę dojechać do Poznania, czy do Wrocławia, czy do Zakopanego, to nawet dłużej, a ludzie jednak jeżdżą na weekend, prawda? Do Sopotu, portu i wracają w niedzielę wieczorem, to dlaczego nie próbować za tydzień czy za dwa znowu? Zwłaszcza, że te bilety są w cenie poniżej 100 zł. I jeżeli mogę za 88 zł polecieć, albo za trochę drożej, jak teraz w Santander w Hiszpanii, w Kantabrii nad Zatoką Biskajską, 140 zł, czy tam 118 kosztowały, to oczywiście to nie jest złotówka, ale to są ceny jak najbardziej dla nas realne. Za 60 zł w jedną stronę polecieć, do obcego kraju wrócić. W planach mamy teraz Bukareszt i Islandię, która jest dość droga na miejscu, ale sam fakt tanich biletów sprawia, że człowieka korci, żeby to zobaczyć i wydać po prostu tę stówkę, tak jak wydajemy stówkę na bilety kolejowe podróżując po Polsce, która też mnie fascynuje i interesuje. No ale to są dobrze wydane pieniądze.
Ja pamiętam, kiedyś mój kolega nasz dziwił się bardzo, kiedy opowiedziałem, że lecimy z żoną do Irlandii. Wybraliśmy bilety wtedy oczywiście taniego przewoźnika, to wyszły bilety bodajże po jakieś 150 zł, czy coś takiego, bo Irlandia nie jest najtańsza, jeżeli chodzi o latanie, no ale mimo wszystko 3 godziny lotu, więc to za coś tam się płaci.
Ja z Lublina leciałem, nawet taki rozdział w swojej ostatniej książce podróżniczej użyłem, z Lublina do, niektórzy mówią Dublin, i tu jest taka zagwozdka słowna, że zostałem przy tym Dublinie, ale bardzo mi to w wersji pisanej pasowało, czyli właśnie z Lublina do Dublina, bo akurat trafiły się bilety, ale nie z Warszawy, ja nie muszę lecieć z Warszawy, więc pasuje mi jechać najpierw do któregoś z tych miast, tak jak do Poznania, lecę z Poznania do Reykjaviku, do Katowic mam trochę dalej, ale to jakby nie ma problemu, żeby podjechać nawet do Gdańska. Jeżeli się opłaca i człowiek ma chwilę na to, żeby ten dojazd zrobić, to jest jak najbardziej korzystne. A przygotowanie jest trochę jak przygotowywanie ściągawek w szkole, czyli człowiek się uczy do egzaminu i robiąc sobie notatki, też się przy okazji wzbogaca. Coś mu zostaje w tej głowie, a w razie czego ma to wydrukowane. I ja w pliku w komputerze wrzucam sobie takie rzeczy, które chciałbym i wiem, że realnie jestem w stanie w ciągu tych 2 dni je zobaczyć, a jeżeli nawet czegoś nie zobaczę, bo może być zamknięte, tak jak w Berlinie, Muzeum Cukru na przykład chciałem odwiedzić, ale akurat był remont, zapytałem, kiedy się skończy, za 2 lata. No to mówię, tyle nie będę czekał, ale mam gdzieś to w planach i będąc kolejny raz w Berlinie, może za miesiąc, a może za rok, zajrzę tam, uzupełnię tę wiedzę, a w tym czasie dojdą mi jeszcze być może 2-3 nowe elementy. Tak to u mnie działa i wydaje mi się, że to jest skuteczna metoda, bo ja się nieustannie wzbogacam i sam fakt, że mimo, że mogę zapomnieć jakiejś daty albo jakiegoś konkretnego adresu i nawet nazwy konkretnej w danym języku tego przybytku, to jednak czuję, że wiele rzeczy mi zostaje w głowie i mogę swobodnie żonglować tymi danymi, co sprawia, że czuję się, mimo że jestem wiele lat już po studiach, jak osoba, która ciągle do takiego egzaminu się przygotowuje i ja to lubię. Może to wynika z zawodu dziennikarskiego, który nie pozwala spocząć na laurach, tylko za każdym razem traktować nowy projekt albo nową rozmowę, czy nowy program jak wyzwanie, do którego trzeba się przygotować. Jak ktoś to lubi, to jest dla niego.
Trochę tak jak odkrywcy się czujemy, pomyślałem sobie.
Tak, myślę, że tak.
A ja tak a propos jeszcze tego właśnie biletu za 150 zł, kolega kontynuował właśnie to zdziwienie swoje straszne. Ja mi się wydawało, że to jest wtedy bardzo, że to było wtedy bardzo drogo, bo to był etap, kiedy jedna z firm oferowała loty po Polsce za 9 zł. I mi się wydawało, że te 150 to jest w ogóle jakieś straszliwe pieniądze, a on powiedział, kurczę, ale ja do Szczecina zapłaciłem za pociąg tyle pieniędzy.
Ja kiedyś robiłem ranking, tak, za ile można najtaniej polecieć, ponieważ mnie udało się kupić najtaniej za złotówkę bilety. Akurat Skandynawia, która jest droga na miejscu, ma do loty tanie. Już teraz tych biletów po złotówkę nie ma, może wrócą.
Ale po 30 kilka złotych już można polecieć w jedną
stronę. Wtedy były rzeczywiście za złotówkę bilety do Szwecji, do Sztokholmu i pierwszy odcinek, który robiliśmy z kamerą w takim moim cyklu Porada da Radę, właśnie po Europie pokazując, do dzisiaj w internecie można znaleźć, no to polegał na tym, że zjedliśmy ciastko i wypiliśmy kawę w centrum Warszawy w jakimś lokalu, a potem polecieliśmy do takiej miejscowości Nyszoping, niewielkiej, wielkości powiedzmy, no Łosic może, mniej więcej, tylko że z dostępem do morza, Łosice nie mają chyba
jeszcze
nie. No i tam zjedliśmy tak samo ciastko, wypiliśmy kawę i wyszło tam o 3 złote więcej. I tam oprócz tego muzeum jakieś regionalne, no taka kilkugodzinna wycieczka. I za te 2 złote, no to pomyślałem, że już taniej nie można. A tymczasem znalazł się człowiek, który poleciał jeszcze taniej, bo kiedyś się tym pochwaliłem. Mówi, że ja nie tylko nie zapłaciłem, ale jeszcze mi dopłacili. I to był rzeczywiście rekord. To było w Stanach Zjednoczonych. Zdaje się, że z Las Vegas do Los Angeles albo odwrotnie. Mniejsza nawet o miejscowości. Chodzi o to, że samolot z jakichś powodów technicznych nie odleciał, bo coś tam się widocznie uszkodziło. No i przyszedł pan z obsługi na lotnisku i powiedział, że dear passengers, że tutaj przepraszamy bardzo i w związku z tym, że samolot nie poleci dzisiaj, mamy taką propozycję. Albo poczekacie tam w salonie VIP-owskim 2 czy 3 godziny na kolejny samolot, albo dajemy wam do ręki $700 i pokój w hotelu. No i ten kolega, który się nie spieszył, wziął te $700 i poszedł sobie pomieszkać w Las Vegas, a potem korzystać za te pieniądze, które mu spadły z nieba, więc zdaje się, że wszystkie wydał zresztą, ale łatwo przyszło, łatwo poszło. Mówiąc serio, jemu dopłacili, więc ja tego nie jestem chyba w stanie przebić, ale też pamiętajmy, już mówię całkiem serio, że to nie chodzi o wyścig, bo mi się parę razy zdarzało na imprezach, że ktoś pytał, za ile kupi kupiłeś bilet tam i tam. Ja mówię, za tyle i tyle. A ktoś mówi, a ja trochę taniej i cię pokonałem. I ja mówię, kurczę, o co chodzi? Czy to naprawdę jest sens w tym, żeby tłumaczyć sobie, że ktoś jest większym rekordzistą? Przecież jeżeli... Miałem gościa, mam swój taki program autorski, Pokaż nam świat, co sobota w mojej stacji w TVN24 BIS i tam przychodzą ludzie, podróżnicy, tacy jak ty i tacy jak jeden z gości, który w Siemiatyczach, niedaleko przecież położonych, wsiadł na hulajnogę i przejechał tą hulajnogą do Pekinu. Zajęło mu to 2,5 miesiąca, miał tylko plecaczek lekki ze sobą, bo taka hulajnoga ma jakieś tam ograniczenia. No ja się pytam, jak ty to zrobiłeś? On mówi, no zwyczajnie, wyjeżdża się z Siemiatycz, jakąś, nie pamiętam nazwy tej ulicy, tam na drogę.
Pewnie Białostocką.
Potem pewnie Białostocką i potem gdzieś tam na Białoruś skręca się w prawo i potem się odpycha raz lewą, raz prawą. Dostał za to nagrodę takiego turystycznego Oscara National Geographic. No i dla mnie to było też fascynujące, jak można wymyślić sobie patent na podróż. On hulajnoga i właściwie to, co po drodze zje i to, co po drodze... Drugi z kolei wydał 2 euro w Norwegii, która przecież jak wiadomo jest drogim krajem, ale 2 euro na wszystko. Czyli spędził tam tydzień, czyli poleciał, doleciał, wrócił, jadł jeszcze i kosztował go te 2 euro, więc to jest dla mnie rekord nie do pobicia.
No to już rzeczywiście Mistrzostwo Świata.
Są takie portale właśnie, które umożliwiają udostępnianie mieszkań za darmo. Czyli ja swoje, ktoś swoje i w ten sposób już można zbić koszty transportu. Jacyś znajomi gdzieś go tam zaprowadzili, go poczęstowali, więc da się, tylko nie zawsze. Więc o to mi chodzi, że jeżeli ja nie mam takiej możliwości, no to wtedy trudno, ale jeżeli chcę, mogę zanocować na lotnisku. Zdarzyło mi się to kilka razy. W Budapeszcie nocowałem też właśnie w Sztokholm Skavsta, żeby zobaczyć nawet jak to jest. Mówię, korona mi z głowy nie spadnie. Nawet jest taka strona Sleeping Airports, która pokazuje, jak na którym lotnisku można nocować, że na tym jest fajnie, bo na przykład nie ma barierek pomiędzy krzesłami, więc można się rozłożyć. A tu już są, także człowiek musi w pozycji siedzącej spać.
A na niektórych przeganiają jeszcze.
A na niektórych przeganiają i być może nawet zamykają na noc, więc to jest bezcenna wiedza. Ale to też pokazuje, że nie zawsze musi być wygodnie, ale dla każdego na tym podróżniczym rynku jest miejsce, żeby się w jakiś sposób odnaleźć. W zależności od wieku, od stopnia chęci, że tak powiem, przejścia jakiejś tam odległości na piechotę albo wygodnictwa. No i także oczywiście grubości portfela, bo przecież nie ma takiej sumy, której by się nie dało wydać. Więc ja zawsze powtarzam, to nie jest wyścig. Ważniejsze jest to, żeby człowiek gdzieś dotarł, coś zobaczył, czy forma aktywności fizycznej, wejście na jakąś górę, przejechanie jakiegoś odcinka na rowerze, spróbowanie swoich sił na przykład w miejscu typu bungee, na które ja się nigdy nie odważę, bo się boję po prostu i mam jakiś taki lęk wysokości. Ale z kolei na przykład mogę gdzieś iść i spędzić ileś tam godzin w British Museum, kolejny raz odwiedzając. No zawsze ten plan sobie warto układać.
No, tak sobie pomyślałem, że to jednak mimo wszystko na początek chyba odwaga jest potrzebna. Bo jakby nie było dla kogoś, kto siedzi tutaj w Polsce, w Siedlcach, Łosicach, wypowiadanych, wymienianych już kilka razy, to zetknięcie się z obcą kulturą, to na pierwszy rzut oka to jednak mimo wszystko może być jakiś stres.
Wszystko, co jest nowe i co jest nieznane, jest stresem. Jak prowadzę na przykład jakąś imprezę, jako załóżmy moderator, konferencjer, a jest to branża kompletnie mi obca, budowlana, infrastrukturalna, to też mi się wydawało nieraz w życiu, że kurczę, jak to sobie z tym dać radę? Przecież tu chodzi o to, żeby się nie zbłaźnić. A jednak okazało się, że kiedy człowiek zaczął zgłębiać temat, no to w tym momencie stawało się wszystko jasne. I tak jak moja ostatnia książka, już nie podróżnicza tym razem, opowiada o skutecznym przemawianiu. To się nazywa Sztukmistrz w Tczewie, bo to taka zbitka językowa specjalnie, żeby ćwiczenie było trudne, czyli poradnik skutecznego mówienia. I poświęcam ten jeden rozdział właśnie temu, jak opanować stres, jak opanować lęk przed nieznanym. I on właśnie opowiada o tym, że oswojenie się z tematem to jest pierwsza sprawa do tego, żeby przestać się go obawiać. I z podróżami jest identycznie. Pamiętam, że jak to jeszcze było z 20 lat temu, gdzieś w jakimś kinie na Śląsku zapowiadałem premierę wtedy filmu o Prymasie Wyszyńskim, Prymas zatytułowanym, i tam zaczynał się ten film od cytatu, który brzmiał następująco. Do drzwi zapukał strach, ktoś to mówił, jeden z bohaterów, otworzyła mu odwaga. Okazało się, że za drzwiami nie było nikogo. I to jest takie fajne motto do tego, że ten strach, którym towarzyszy, że okej, obce państwo, może nieznajomość języka, nie ma rezydenta, trzeba dojechać do miasta, trzeba ogarnąć to wszystko, a co będzie, jak pociąg się spóźni, jest dużo takich, co będzie, jeżeli. Takie if, prawda, angielskie. Ale w momencie, w którym człowiek zaczyna i na początku na przykład robi sobie jednodniówkę, czyli bez noclegu, leci rano, wraca wieczorem, to już zaczyna się oswajać z tym regionem. Poleciał do Norwegii albo do Szwecji. Mówi, no było fajnie, spróbuję teraz może Wielką Brytanię, gdzie kultura wysoka jest za darmo, czyli mogę iść do większości muzeów, takich państwowych jakby, i nie martwić się, że to będzie drogo kosztowało, bo to jest kolejny element, że raz, że strach, dwa, że pieniądze, które trzeba wydać, że może to będzie strasznie drogie, no a trzy właśnie to, że trzeba o kogoś zapytać, o drogę może, nie wiadomo jak z tym językiem. Po kolei te elementy odpadają w momencie, w którym człowiek zaczyna właśnie próbować, trochę jak z nauką pływania albo nauką jazdy samochodem. Na początku jest ciężkie, a potem się to robi mechanicznie.
No ale z drugiej strony ten język mimo wszystko to jest dobrze jakikolwiek znać. Nie we Francji akurat, bo tam angielski się zupełnie nie sprawdza. To też,
to
też,
prawda,
też z doświadczenia
to prawda.
Wiem.
Oni ale są bardzo czuli na ten punkcie.
Ale jeżeli chodzi już o jakieś inne kraje, no w Budapeszcie świetnie na przykład po angielsku się człowiek dogaduje.
A ja z kolei uczę się węgierskiego. I uczę się dlatego, że mam taki pomysł na książkę, który nie wiem, czy w przyszłym roku, bo teraz jestem zajęty innymi projektami, ale on jest ciągle otwarty, bo bardzo lubię Węgry i wydaje mi się, że zasługują na poznanie nie tylko poprzez pryzmat dużej stolicy, jaką jest Budapeszt, albo popularnego kurortu, który w czasach, kiedy ja mieszkałem na Śląsku, był oblegany przez pracowników różnych zjednoczeń, czyli Hajdusoboslo, gdzie są wody termalne, czy też słynnego Egeru, Tokaju, prawda, czy Miskolca. Ale także jest dużo jeszcze innych miejscowości, do których warto pojechać, warto je zobaczyć i popróbować czegoś więcej niż tylko gulaszu. Notabene guliasz po węgiersku to jest tak zwana zupa, to jest właśnie zupa. To, co my nazywamy gulaszem, to jest zupa, która jest dość rozwodniona i tam pływają kawałki mięsa, ale to nie jest to takie danie, które my mamy na myśli. A ten gulasz, który my uważamy jako gulasz, to jest pörkelt. I to wtedy rzeczywiście, więc to też przy zamawianiu jest istotne.
Te placki mają fantastyczne, takie zasmażane.
A, placki.
Tłuste jak 7 nieszczęść, ale
tak,
smaczne.
Aczkolwiek rzeczywiście jest kilka potraw, które występują tylko i wyłącznie w Polsce, nie mają nic w związku z nazwą, która jest im przypisana, jak placki po węgiersku, a fasolka po bretońsku na przykład, czy pierogi ruskie, prawda? To jest tak, jakby
grecku,
nadane
tak.
przez nas. I ryba po grecku jeszcze. Natomiast przy węgierskim jest to, że rzeczywiście ten język jako ugrofiński nie jest przypasowany nam logicznie, prawda, do żadnego jakiegoś tam składu jak języki romańskie czy języki słowiańskie. W związku z tym chciałem się przekonać na własnej skórze, czy istnieje możliwość, żebym ja w ciągu jakiegoś tam czasu założyłem sobie to już w zeszłym roku, ale trochę poległem i teraz zaczynam od nowa. Umiał na tyle opanować ten język węgierski, żeby móc porozumiewać się, przynajmniej w jakimś takim podstawowym zakresie, używając języka węgierskiego, którym włada na świecie tylko 9 milionów ludzi. Tam jeszcze jest w granicach Wojwodiny i Siedmiogrodu troszkę ludzi, którzy mieszkają poza granicami Węgier, bo Węgry akurat przecież zostały gigantycznie okrojone w czasach końcówki I wojny światowej według traktatu z Trianon, więc 2/3 kraju było odcięte i teraz to właściwie Węgry to jest tylko 1/3. No więc okazuje się, że jest to możliwe. Uczę się z darmowych aplikacji, które są w internecie i to jest też przyczynek do tego, że jak się mówi, że podróże kształcą, to tak, nie zawsze w wersji, że można zarobić na tym, ale zarabianiem jest tutaj ta wiedza, że jeżeli ktoś mi na przykład mówi, a jestem też wykładowcą na wielu uczelniach i prowadzę warsztaty, więc w pewnym sensie jestem belferem i mam jakiś taki nawyk uczenia. Jeżeli ktoś mi mówi, że wie pan, jakbym miał 20 lat, to tak, ale teraz, jak ja jestem w tym wieku, to ja już się tego języka nie nauczę. To jako były aktor, czyli osoba, która miała do czynienia i ma z dużą ilością tekstu na pamięć, mogę powiedzieć, że to jest nieprawda. Można zacząć w każdym wieku i wszystko polega tylko na jednej czynności, której podróże też uczą. To jest systematyczność. I trochę jak w telezakupach właśnie, gdzie hasła brzmią, wystarczy 5 minut dziennie, ale codziennie. I naprawdę 10 pompek robionych codziennie, nie tam, że dzisiaj, jutro zrobię, a pojutrze pójdę z kolegami na kręgle, a za 4 dni to mi się nie będzie chciało biegać, bo jest brzydka pogoda. Nie, jeżeli się przetrwa okres takiego kryzysu, najpierw jest fascynacja, coś się robi nowego, wow, będę się uczył węgierskiego, albo tureckiego, albo hiszpańskiego. Ja się hiszpańskiego nauczyłem właśnie dlatego, że byłem konsekwentny i mimo, że kaleczę ten język i podejrzewam, że mówię tak, jakby ktoś tutaj w Siedlcach powiedział, psie prasiam, gdzie jest dworca, nie? Na tej zasadzie, Japończyk. To ja mogę tak powiedzieć coś po hiszpańsku, ale oni nie rozumieją, co ja mówię, odpowiadają po hiszpańsku i dla mnie to jest niesamowita frajda, że ten okres uczenia się dzień w dzień, po 10 minut, nie dłużej, sprawił, że ja część tych słówek zapamiętałem, a część, nawet jeżeli użyję niewłaściwego czasu, daje frajdę. Więc węgierski też jest do ogarnięcia, tylko ucząc się całymi zdaniami, wiem, że niektórych z nich nie sformułuję, bo nie jestem w stanie odmienić I am, you are, znaczy to akurat jestem, ale ciągle muszę przypominać sobie, bo nie znajduję przyczynowo-logicznego jakiegoś skutku, ale wiem, że na przykład jak mówię zdanie holwa na salaczony biro, to znaczy gdzie jest wysoki sędzia, dosłownie, więc takiego zdania pewnie nie użyję, ale już samo holwan, czyli gdzie jest, mogę stosować, będąc w Budapeszcie, pytając, załóżmy, że mieszkam w hotelu, nie wiem, Regent na przykład, Elnezes, czyli taki excuse me, holwan Regent's Hotel i ktoś mi pokaże nawet kierunek, później nauczę się lewa, prawa, nauczę się, no, igen, nem, wiadomo, tak, nie? I nagle człowiek na bazie rozbudowuje to swoje słownictwo. Więc podróżowanie częste, co tydzień, co 2 tygodnie, co 3, mówię, nie jest to wyścig, każdy sobie ustala według własnej ramówki, sprawia, że jeżeli jest to nawet Turcja, to nie mówiąc językiem tureckim, ale ucząc się od swojej koleżanki, która robi make-up w telewizji, a jej mąż jest właśnie Ali obywatelem Turcji i w związku z tym ona się od niego nauczyła, a ona mnie uczy. Takie pięciominutówki w trakcie make-upu. No w telewizji faceci też są malowani, bo takie są wymogi studia. No to wiem, że na przykład załóżmy tam Bir Iki Ućdort Besz, 1, 2, 3, 4, 5. Więcej nie zamawiałem nic z Turcji niż 5. Günaydın, dzień dobry, więc mogę powiedzieć Günaydın, Bir i teraz coś dołożyć. Bir Kafe, Bir Kebab, Bir, no co tam będzie, prawda, z nazwy? Lütfen, to jest proszę. Więc mówię Günaydın, Bir Kafe, Lütfen. Ktoś mi daje, mówię Teşekkür ederim i oni odpowiadają. Araba, to jest samochód. I już zaczynam na bazie tych słów tworzyć jakieś kolejne, niektóre lepiej użyte, niektóre gorzej, bo przecież słowo prześcieradło po angielsku też źle wypowiedziane, co innego znaczy. A z kolei w języku czeskim też są takie zagwozdki językowe, że sklep to jest nie sklep, tylko piwnica, prawda? Czerstwy to jest świeży. Ale to jest fajne.
Od którego kierunku by pan zaczął? Polecił?
Ja bym zaczął, to znaczy tak naprawdę od tego, co przyniosą bilety, ponieważ nie ukrywam, że wyszukiwarki internetowe to jest rzecz, która nam pomaga w podróżowaniu. Ja korzystam z wielu. Ta jedna, która uważam, że jest najlepsza, zdecydowałem się na nią po 5 latach jej oglądania, ponieważ ona jest płatna. Te wszystkie są darmowe, ale ta płatna, mówię, a raz kozie śmierć, to też nie jest majątek, bo to jest 100 zł rocznie, więc jak zapłaciłem ten abonament, dostałem kod, dzięki któremu mogłem się zalogować, i zacząłem sprawdzać i nagle okazało się, że faktycznie lekko, łatwo i przyjemnie wyszukuje mi całą robotę logistyczną, którą musiałem wcześniej wykonywać na piechotę. Czyli otwierając sobie w jednym oknie stronę jednej linii lotniczej, stronę drugiej i patrzeć, bo przecież przewoźnik chce tam tanio, ale z powrotem drogo, więc może trzeba odcinkowo kupować tam tanio, ale z powrotem z innego przewoźnika bilet albo do innego miasta, czyli lecę na przykład z Warszawy do Liverpoolu, ale z Liverpoolu już może wrócę do Poznania, jakoś sobie podjadę i to mi się bardziej opłaca. A to mi wszystko załatwia jedna wyszukiwarka. Kolejna służy do tego, żeby komunikację autobusową ogarnąć, a jeszcze kolejna oczywiście do noclegów. Więc mam jakieś swoje typy ulubione, tak jak ludzie mają ulubione swoje piosenki, prawda? Jedna i druga może być dobra. Ja korzystam z tych i wiem, że jeżeli te bilety mi wskoczą, fajne, no to ja bym oczywiście wolał, żeby to była Hiszpania. Ja bym wolał, żeby to było jakieś cieplejsze miejsce, ale z drugiej strony ta Skandynawia albo miejsce, które można zrobić jednodniowo. To jest moim zdaniem dobry typ. Czyli niech to będzie Norwegia, niech to będzie Szwecja, albo niech to będzie Wielka Brytania.
Londyn, zdaje się, jednodniowo można zrobić bez
jednodniowo można zrobić Londyn, chociaż są, można też, myślę, tak, ale myślę, że Londyn będzie najprostszy, albo nawet to Luton, o którym wspomniałem, ale niech to będzie Londyn, bo rzeczywiście, jeżeli wylecimy o 6 rano, to na 7 z minutami będziemy już na lotnisku Luton.
Na 24 można wrócić do Polski,
bo tam jest godzina czasu, przesuwa się, więc zanim dojedziemy do miasta, to będzie 9, akurat się miasto budzi do życia i można zrobić sobie rzeczywiście albo 2-3 miejsca, do tego zwiedzić jakiś klasyczny pub, bo jednak kultura angielska, która stoi pubami, jest niesamowita, że są puby, które istnieją od XVIII wieku i są puby, w których siedzieli myśliciele oświeceniowi, czy na przykład nawet Lenin. Jeżeli, to też jest historycznie zaciekawione, przecież ludzie jak jeżdżą do Gruzji, to zwiedzają też Gori, więc niezależnie od zbrodniczego reżimu, to miejsce urodzin Stalina też jest w tym sensie tak jak Wilczyszaniec na Mazurach jest też atrakcją historyczną z punktu widzenia tego, że widzimy miejsce, gdzie ktoś, prawda, kto był tyranem, sterował, prawda, swoim jakimś tam światem czy rządzi, więc to ma też znaczenie poznawcze. I puby angielskie dla mnie są niesamowite, ponieważ pokazują mi trwałość. W czasach, w których żyjemy i w państwie, w którym widzę, że był sklep, a za rok go już nie ma. Była, prawda, kawiarnia, która już została zlikwidowana. To, że tam coś może istnieć 300 lat, to jest dla mnie coś niebywałego, prawda, że kilkaset lat temu tam też przychodzili ludzie, być może zostawiali konie na uprzęży z przodu albo przyjeżdżali karocą, ale ta trwałość jest gigantyczna. No, to jakby specyfika jest wyspy, którą oczywiście dosięgnęły bomby nazistów, ale mimo wszystko potrafili to wszystko odbudować. W przypadku Warszawy, która, jak mówił nieżyjący już jeden z piewców Warszawy, no wszystko jest makietą. Jedyną rzeczą oryginalną w Warszawie to są powązki. To jest rzecz, która rzeczywiście przetrwała stulecia, a wszystko łącznie z Pałacem Królewskim, przecież pamiętamy, to zostało podniesione z gruzów i odbudowane od zera, więc ten szok jakby powojenny sprawiał, że mało jest. A w Anglii dużo rzeczy jest mimo wszystko jednak oryginalnych, na skutek działań historycznych, prawda? Więc Waldorf tutaj, bo oni myślałem, Jerzy Waldorfie, miał rację, ale to też pokazuje, że uczymy się cały czas w trakcie podróży. Ja się lubię uczyć i pamiętam, że w szkole średniej byłem uczniem względnym, tam do drugiej, trzeciej klasy liceum. Dopiero od trzeciej załapałem takiego bakcyla, gdzie zacząłem nadrabiać zaległości i autentycznie to jest jak słanie łóżka. Nie musimy go słać, bo logicznie rzecz biorąc, wieczorem i tak przecież do niego wejdziemy. No to po co? Pewnie się nic nie stanie, ale nawyki, których uczymy się poprzez szkołę, rodziców, prawda, jak tam komu tam poszło w życiu lepiej lub gorzej, sprawiają, że jednak rano człowiek pościele to łóżko, że umyje zęby, prawda, wykona te czynności, które są jakby niezbędne do tego, żeby odczuwać pewnego rodzaju komfort. I podróżowanie, takie właśnie szybkie i częste, moim zdaniem też uczy takiej odpowiedzialności, że człowiek wie, że autobus nie zaczeka, samolot nie zaczeka. Trzeba tak kombinować, że okej, jest fajna zabawa, jest impreza, ale gdzieś z tyłu głowy musi się świecić lampka, że trzeba pewne rzeczy. Jest czas na pracę, jest czas na zabawę i czas na naukę, czy czas na modlitwę. To wszystko gdzieś jest tam wyliczone. I jeżeli człowiek się zafiksuje za bardzo na jednej rzeczy, to mogą inne na tym utracić. Więc taki grecki ideał połączenia, powiedzmy, sprawności w miarę możliwości oczywiście fizycznej, nie myślę tu o wyczynowym sporcie, ale tym, żeby jednak tu przejść się na piechotę. Tam być może gdzieś, jeżeli się da przepłynąć, spróbować, a tu z kolei dokształcić się umysłowo, nie tylko emocjonalnie i właśnie w postaci nauki takich języków. To jest rzecz bezcenna i to można robić w wieku 25 lat, 105 lat czy 50, tak jak ja mam, bo jako osoba, która już trochę przeżyła, mam świadomość tego, że dużo jeszcze, mam nadzieję, zostało przede mną, ale też dużo rzeczy już za mną i ta refleksja pozwala mi uwierzyć w to, że podróżowanie jest takim właśnie sposobem na życie i na radość życia, którą ja na przykład odzyskałem, bo byłem często zmęczony, zacharowany w robocie, w ciężkim zawodzie, jakim są newsy, a tutaj nagle mimo zmęczenia i mimo tego, że często człowiek nie dosypia, to jednak zawsze znajdzie się chwila na to, żeby uświadomić sobie pod koniec dnia zasypiając, że to był cenny dzień i cenna nauka, którą się z niego wyniosło i chyba to, co najważniejsze, co nas często zabija przez wszechobecne komórki i bezrefleksyjne granie na przykład, nie? Wszelkiego rodzaju uprzyjemniacze czasu, które nam począwszy od konsoli, a kończąc właśnie na komórce, dają szansę na jeszcze jedną formę rozrywki, jeszcze jedną. Że też z tego korzystam i nie wyobrażam sobie życia bez, prawda, współczesnych gadżetów elektronicznych, ale nie rezygnuję z klasycznych książek. Nawet wersji elektronicznej, ale jednak klasycznych książek. I że przy takim trybie życia, nawet jeśli jest to bardzo intensywnie okraszone tym, że człowiek jest zmęczony, nie ma czasu na nudę. A nuda moim zdaniem to jest coś, z czego się biorą same głupie rzeczy i nuda nas zabija. Więc trzeba sobie ją jakoś zorganizować. I do tego służy to słanie łóżka.
Odwagi, proszę państwa. Życzymy w takim razie szerokich horyzontów, dosięgania ich, sięgania poza nie. Może nawet w ten sposób, jak uporada podróżnik, dziennikarz, aktor. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia na szlaku.